Ekonomia behawioralna czy ekonomia instytucjonalna? Ekonomia rozwoju czy ekonomia neoklasyczna? Która z nich lepiej opisuje świat i gospodarkę? Która z nich jest bardziej przydatna do zrozumienia współczesnej gospodarki? Zapraszamy do serii podcastów Po prostu ekonomia, która jest poświęcona tematyce ekonomicznej i gospodarczej. Zaprasza Olgierd Łukaszewicz.
Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu SG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Żoch.
Dzień dobry.
Doktor Piotr Żoch jest pracownikiem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Grape. To, co łączy Piotra z SGH, jest to, że jest absolwentem SGH.
No już parę ładnych lat minęło, ale tak, tutaj zgadza w tych się. Murach pobierałem nauki.
Bardzo miłe spotkanie, ale także prestiżowego Uniwersytetu w Chicago, gdzie skończyłeś doktorat. Mhm. I tematem naszej dzisiejszej rozmowy są frykcyjne niedoskonałości finansowe w gospodarce, w makroekonomii. Trudny temat, zaraz go Państwu przybliżymy, ale zanim na tą głęboką wodę wskoczymy, to jeszcze jeden komentarz. Pretekstem do naszej rozmowy jest nowy artykuł współautorstwa właśnie naszego gościa Piotra Żocha, który niebawem ukaże się w prestiżowym czasopiśmie The Review of Economic Studies. Dla naszych słuchaczy to kolejny artykuł, który z tego czasopisma omawiamy. To czasopismo należy do ekonomicznych top 5, czyli tych najbardziej istotnych, cytowanych i no już trochę wyświechtane słowo prestiżowych, ale rzeczywiście taki jest. Także gratulacje tej
bardzo publikacji. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnia.
trzymamy za to kciuki. No dobrze, więc zanim skoczymy w to, co zasłużyło na taką prestiżową publikację, Piotr, czym są frykcje w makroekonomii, w szczególności te frykcje finansowe?
Tak jak już Łukasz powiedziałeś, chodzi o to, że rynki finansowe nie działają doskonale. Dlaczego? Na przykład nie do końca wiemy, czy osoba, która od nas pożyczy pieniądze, gdy jesteśmy bankiem, będzie w stanie je spłacić. Nie do końca wiemy tak naprawdę, komu pożyczamy. Chcemy monitorować tę osobę, ale jest to kosztowne. Nie do końca wiemy, czy na przykład wykorzysta te pieniądze dobrze, czy źle, czy inwestycja, na którą ta osoba te pieniądze pożyczyła, przyniesie jakiś dodatni zwrot czy ujemny zwrot. Możemy komuś pożyczyć pieniądze, a ta osoba może po prostu z nimi uciec. Więc jest wiele różnych takich niedoskonałości związanych na przykład z niepełną informacją albo z tym, że ktoś nie może się do czegoś wiarygodnie zobowiązać, przez co te rynki finansowe nie pełnią swojej podstawowej roli, jaką jest pośredniczenie między tymi, co chcą oszczędzać, a tymi, co chcą pożyczyć środki na inwestycje w doskonały sposób.
Czyli w tym sensie jakby pełnią tą rolę, ale nie są doskonałe, jakby nie pełnią tej roli tak, jakbyśmy myśleli o nich jako ekonomiści, jako taki idealny mechanizm transmitujący
jedną stronę do drugiej. No jakiś taki przykład, na przykład chcemy pożyczyć pieniądze, ale bank nie do końca wie, kim jesteśmy, jakie mamy zdolności, jakie mamy umiejętności, więc musimy mieć wkład własny. To już jakiś jest rodzaj tej frykcji finansowej, no bo po co to jest? Gdy nie będziemy w stanie spłacić, to ten jakby część tego przypadnie. Więc to jest jakiś sposób...
Koszty transakcyjne, koszty...
Zastaw, tego typu rzeczy. Mhm. To wszystko się wiąże z frykcjami finansowymi.
To słowo frykcja sugeruje, że to jest chyba coś małego.
No może być małe na takim poziomie indywidualnym, ale w skali makro może być ogromne. Może doprowadzać do błędnej alokacji zasobów. One nie do końca mogą trafiać tam, gdzie są potrzebne. Może polegać na tym, że dajmy na to, w momentach kryzysowych wymusza to nagłą sprzedaż aktywów, przez co ich ceny nagle spadają, tak zwane fire sales, co doprowadza kolejne przedsiębiorstwa i kolejnych kredytobiorców do ruiny.
A można oszacować wielkość takich frykcji?
Jest literatura, która zajmuje się badaniem na przykład tego, jakie są efekty związane z błędną alokacją zasobów na skutek frykcji finansowych. My akurat w naszym artykule patrzymy na trochę inny aspekt, z którym te frykcje są związane, czyli w jaki sposób one wpływają na efektywność różnego rodzaju polityk makroekonomicznych, a także szoków, które uderzają w gospodarkę. I ten wpływ, jak się zaraz okaże, będzie wcale niemały.
Okej, to parkujemy ten temat, zaraz do niego wrócimy. Jesteśmy na SGH, część studentów może chciałaby wziąć kredyty na realizację swoich projektów. Czy taki przykład też by pasował do tych frykcji finansowych, o których mówisz?
No jak najbardziej, jeżeli nie są w stanie wziąć takiego kredytu
albo po droższej
stopie, no to jest przykład frykcji finansowych zazwyczaj. No, ale to, co my badamy w naszym artykule, to są raczej frykcje finansowe po trochę innej stronie, nie po stronie osób, które chcą wziąć kredyt i mają z tym jakiś problem, ale ogólnie ujmując frykcje w sektorze finansowym, to jest to, na czym my się głównie skupiamy.
Z tego, co mówisz, to jakby tutaj się wyłania taki obraz, że tych frykcji, tych źródeł frykcji może być bardzo dużo, prawda? One mogą wynikać z niedoskonałości informacji, z kosztów transakcyjnych i wielu innych rzeczy. Więc trochę jest takie pytanie, to którymi z nich się zająć? Które są ważniejsze, które są istotne, jakie poszeregować?
Tutaj dochodzimy do sedna. Oczywiście mogą być różne przykłady, konkretne aplikacje, w których ma znaczenie, z którą frykcją mamy do czynienia, ale to, co robimy w naszym artykule, to pokazujemy, i do tego zaraz przejdziemy, że na potrzeby badania efektów pewnego rodzaju polityk makroekonomicznych, takich, które głównie działają poprzez zmianę podaży jakiegoś rodzaju aktywów, na przykład rząd emituje więcej długu, albo rząd czy bank centralny implementuje jakiś program skupu aktywów. W tym przypadku pokazujemy, że oczywiście to jest przybliżenie, bo nie do końca tak jest, ale że natura tych frykcji nie ma tak dużego znaczenia. Większe znaczenie ma to, jak te frykcje wpływają na pewne parametry określające to, jak wygląda popyt i podaż na aktywa.
Innymi słowy, jak się zrobi trochę krok do tyłu, w tym sensie się spojrzy bardziej ogólnie na ten problem, to można więcej zauważyć niż zobowiązując się z góry do analizowania tylko jakiegoś bardzo specyficznego aspektu.
Dokładnie. I to wydaje mi się jest sednem tego wszystkiego, bo ja może powiem, jakie są modele frykcji finansowych używane w literaturze. Niektóre mogą brzmieć trochę komicznie dla osób, które nie pracowały z tymi modelami. Więc taki chyba najbardziej popularny model to jest Gertler-Karadi Kiyotaki. Historyjka w tym modelu jest, uwaga, uprzedzam, trochę dziwna, ale jakby się tak zastanowić, wcale nie taka dziwna. Historia polega na tym, że mamy pośredników finansowych, którzy chcą na przykład wyemitować jakieś depozyty, czyli przyjąć środki od gospodarstw domowych, żeby udzielić kredytu na jakieś inwestycje albo zakupić jakieś aktywa, które przynoszą zwrot. Problem polega na tym, że gdy ci pośrednicy finansowi te środki uzyskają, to mogą zdecydować, a uciekam z nimi na Karaiby, albo Kajmany, albo inne wyspy. Już to może się wydawać trochę dziwna historia, ale gdy pomyślimy na przykład o Silicon Valley Bank i tych perturbacjach w sektorze finansowym w 2022-2023, to może nie jest aż taka dziwna. No i do czego to doprowadza? Wyobraźmy sobie, że idziemy do takiego bankiera, chcemy u niego zdeponować środki, ale wiemy, że on te środki weźmie i gdzieś ucieknie. To oczywiście mu nie damy tych środków, bo to byłoby jakąś skrajną głupotą. Więc damy mu na tyle dużo środków, że on stwierdzi, że jednak bardziej opłaca mu się kontynuować działalność jako bankier, niż zupełnie stracić reputację i z nią uciec. To jest taka frykcja finansowa, to, że nie do końca jesteśmy w stanie monitorować, co ten bankier robi z pieniędzmi i dlatego nie damy mu ich aż tak dużo, która jest właśnie tym, co jest sercem tego modelu Gertler-Karadi-Kiyotaki i to jest taki model, to jest ta frykcja, która wkłada się do modeli makro, żeby analizować na przykład zachowanie sektora finansowego i tak dalej.
I mechanizmy transmisji polityki
monetarnej. Tak, no ona brzmi trochę abstrakcyjnie, ale możemy wyobrazić
sobie. Ale to jest jeden z takich topowych.
To jest jeden z takich najbardziej popularnych frameworków. Oczywiście może nie do końca wierzyć w samą tę historię, no bo jest trochę być może egzotyczna, ale to jest coś, co się wkłada do modeli, żeby generować coś, co powoduje, że sektor finansowy zachowuje się w sposób niedoskonały czy też frykcyjny. To jest jedna historia. Drugi. Bernanke, Gertler, Gilchrist. No Gertler tutaj się pojawia drugi raz.
Bernanke też
chyba nie trzeba przedstawiać. Frykcja tutaj jest taka. Bank udziela środków różnym firmom. Te firmy czasami sobie radzą lepiej, czasami radzą sobie gorzej. Idą do tego bankiera, mówią, no moja inwestycja przyniosła tyle zwrotu. Ale my nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Czy ktoś nas oszukuje, że no, miał niefarta i po prostu jego projekt nie wypalił? Czy ktoś tylko tak mówi, żeby więcej zachować dla siebie? I w tym przypadku znowu będzie taka sytuacja, w której ten sektor finansowy nie będzie w stanie doskonale transmitować tych środków od pożyczających do tych, co chcą pożyczyć, dlatego że zweryfikowanie prawdziwego stanu rzeczy jest kosztowne. Więc to jest drugi typ frykcji finansowej. No już mamy dwa modele, które mają zupełnie inne historie. No i pytanie jest takie, czy gdy na przykład wykorzystam model pierwszy do analizowania skutków polityki polegającej na, dajmy na to, emisji długu publicznego, QE, albo zmiany...
Quantitative easing, tak?
Tak, albo zmiany maturity po polsku.
Zapadalności.
No to nie wiem, czy wnioski z tego modelu będą dalej poprawne w tym innym modelu. No i jak to w ogóle porównać? To są zupełnie jakościowo dwie różne historie.
Czyli jakościowo są inne, ale też ilościowo, w tym sensie, że nawet gdyby generowały podobne mechanizmy, to mogą ich jakby oszacowania wielkości tego wpływu tak. być znacząco
jak
różne.
Jak najbardziej. I to jest jakby pierwszy poziom tego problemu. Drugi poziom. Wyobraźmy sobie, że wierzymy w ten model Gertler, Karadi, Kiyotaki.
I ten z Kaimanami.
Ten z uciekaniem.
Tak, asset raje podatkowe.
Tak, asset diversion. Kluczowy parametr w tym modelu to jaki procent aktywów taki bankier może ukraść. Jak to zmierzyć?
No, jak to oszacować?
Jak to oszacować? Skoro nie do końca wierzymy w tę historię i uważamy to tylko za jakąś metaforę, która służy nam po to, żeby wprowadzić funkcje finansowe do modelu, no to czy jest w ogóle jakiś wielki sens, żeby mierzyć ten parametr? No ale no, ten model trzeba jakoś skalibrować, dopasować do danych. Jak to zrobić? Albo w jaki sposób zmierzyć te koszty monitorowania u Bernanke, Gertler, Gilchrist? No i takich modeli jest cała masa. Każdy ma inną historię. Nie dość, że nie wiemy, kto jest tej historii zaufać, to też nie wiemy, jak poradzić sobie ze zmierzeniem tych głębokich parametrów opisujących mikropodstawy poszczególnego modelu.
No właśnie, więc tutaj wchodzi wasza recepta, wasz wkład w tą literaturę, gdzie pokazujecie, że w pewnym sensie, nieważne jaka jest historia, bo to, co jest istotne, to no właśnie pewne inne aspekty.
To, co pokazujemy, to że te modele tak naprawdę, mimo że brzmią jak zupełnie inne historie, to w niektórych przypadkach są praktycznie takie same. Albo należą do jakiejś szerszej klasy modeli, która je obejmuje. To jest, wydaje mi się, główny wniosek. I on się zrodził trochę właśnie z naszej frustracji, że no, zbudowaliśmy taki model, tutaj banki zachowują się w ten sposób, ale na ile jakby pewne cechy tych mikropodstaw są ważne, czy może powinniśmy przeanalizować jakiś inny model. I człowiek zaczyna się zastanawiać nad tym, na przykład w jaki sposób ci bankierzy, którzy mogą uciec na Kajmany, dyskontują przyszłość. Czyją stopę dyskonta wykorzystują. I można wejść w taką bardzo długą debatę, to powinno być tyle, a może to powinno być tyle, a może to powinno być tyle, ile gospodarstwa domowe, a może to powinno być tyle, ile powiedzmy agenci w naszym modelu, którzy są bogaci i tak dalej. No więc zaczęliśmy w tym grzebać i okazało się, że te modele są tak naprawdę takie same, gdy zapisze się w trochę inny sposób niż to, jak zazwyczaj są reprezentowane.
Czyli tworzycie pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, podsumowujecie zachowanie tutaj w tych rynków finansowych za pomocą jakiegoś dużego uproszczenia. No ale oczywiście nie możemy pójść jakby też w drugą skrajność. Są jakieś elementy, które tam się muszą pojawić, żeby te modele pasowały. Więc jakie są takie te minimalne, powiedzmy, warunki, które są dla was konieczne, żeby to cały czas reprezentowało sektor finansowy i miało sens?
Tak, tak, jak najbardziej. To też chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że my mówimy, że wszystkie możliwe sposoby, w jakie sektor finansowy może wchodzić w interakcje z resztą gospodarki, są uchwycone przez nasze podejście. To, co mówimy, no, że większość tych modeli, praktycznie wszystkie nam znane, które ludzie wykorzystują w literaturze do modelowania frykcji finansowych, ze szczególnym jakby skupieniem się na sektorze bankowym, te wszystkie modele należą do jednej klasy modeli. I one wszystkie mają taką właściwość, że w tych modelach dźwignia finansowa, czyli stosunek wielkości aktywów do kapitału własnego sektora bankowego.
Wyemitowanych aktywów, tak? W stosunku do...
Tak, można na to patrzeć z dwóch stron bilansu. Że ta dźwignia jest funkcją oczekiwanych stóp zwrotu z dwóch stron bilansu. Tak? Wyobraźmy sobie bank może, który udziela kredytów i emituje depozyty, więc w tym przypadku to, ile kredytu w stosunku do kapitału własnego ten bank będzie skłonny wyemitować, będzie po prostu funkcją tego, ile ten bank oczekuje, że będzie miał zwrotu z kredytu dzisiaj, jutro, pojutrze i tak dalej. I ile będzie musiał płacić tym, którzy wnieśli do banku depozyt dzisiaj, jutro, pojutrze i tak dalej. Potencjalnie cała nieskończona przyszłość. To, co jest ważne, że to jest stabilna funkcja i możemy znaleźć, jakby to powiedzieć, dla każdego z tych modeli opartych na mikropodstawach możemy powiedzieć, w jaki sposób ta funkcja wygląda, ale zawsze to będzie funkcja tylko i wyłącznie tych stóp zwrotu potencjalnie oczekiwanych z całej odległej przyszłości. Ten rezultat jest dwupoziomowy. Pierwszy jest taki, że jeżeli weźmiemy którykolwiek z tych popularnych modeli frykcji finansowych, to sektor bankowy w nim można opisać za pomocą właśnie jednej funkcji, która jako argumenty przyjmuje oczekiwane stopy zwrotu, dajmy na to z kredytów i z depozytów. To jest jedna rzecz. Problem jest taki, i to jeszcze jest powiedzmy pierwszy poziom, ale pierwszy poziom B, że to jest potencjalnie bardzo skomplikowana funkcja. Ja nie powiedziałem nic o tym, jaki ona ma wygląd, jak się zachowuje. Natomiast to, co pokazujemy w naszym artykule, że dla tych modeli ta funkcja ma szczególną postać. Ta postać jest taka, że można ją opisać za pomocą trzech parametrów albo trzech wrażliwości. W jaki sposób dźwignia reaguje na zmiany, dajmy na to, stóp zwrotu z kredytu jutro. W jaki sposób dźwignia reaguje na zmiany stóp procentowych, czy też stopy, jaka jest płacona na depozycie. I trzeci parametr, który określa, jak bardzo daleko w przyszłość ten sektor finansowy, czy też bank spogląda. To nie jest, powiedzmy, jakiś horyzont mówiący, że na przykład patrz tylko na 30 okresów, 30 miesięcy, 30 lat do przodu. To jest po prostu jakaś miara wrażliwości, jak dużo mniej istotne dla decyzji banku są stopy, dajmy na to, za rok względem tych, które dzisiaj widzimy na rynku. Więc możemy tę strukturę sektora finansowego w tych modelach opisać za pomocą trzech parametrów, trzech wrażliwości. To jest poziom jakby pierwszy naszego rezultatu.
I to są te statystyki wystarczające.
Tak, to będą...
Wystarczające do czego?
To może powiem przy drugim, przy drugim kroku. Więc mamy jakby trzy parametry, które opisują zachowanie sektora finansowego. Nasz rezultat nie dotyczy tylko jakiegoś modelu opisującego sektor finansowy, ale chcemy zobaczyć, w jaki sposób sektor finansowy wchodzi w interakcję z resztą gospodarki. Tutaj może jeszcze powiem parę dodatkowych rzeczy, bo modele makro się robią coraz bardziej skomplikowane. Na przykład po stronie gospodarstw domowych coraz bardziej serio patrzymy na różnorodność gospodarstw domowych, na to, że gospodarstwa domowe na przykład spotykają się z jakimś niepewnym strumieniem dochodów, nigdy nie wiadomo, czy stracimy pracę, czy może dostaniemy podwyżkę. Nie możemy też do końca pożyczać, to też jest jakby jakiś przykład z frykcji finansowej. Nie możemy się jakby w pełni ubezpieczać przed takimi zmianami dochodu. Budujemy modele, w których na przykład ludzie mają heterogeniczne preferencje, budujemy modele, w którym produkcja jest w trochę bardziej skomplikowany sposób opisana niż za pomocą jakiejś pojedynczej funkcji produkcji i tak dalej. To już jakby pokazuje nam, że gdybyśmy chcieli na przykład systematycznie przejść przez wszystkie modele frykcji finansowych i zobaczyć, jak wchodzą one w interakcję z resztą gospodarki, to byłoby to jakieś niemożliwe zadanie, bardzo skomplikowane. Ale to, co pokazujemy, to to, że w większości tych modeli sektor finansowy wchodzi w interakcję z resztą gospodarki w bardzo konkretny sposób. To, co ma znaczenie, to w jaki sposób sektor finansowy ustala podaż różnego typu, nazwę to aktywami, które gospodarstwa domowe chcą utrzymać, dla sektora finansowego to będą zobowiązania, na przykład depozyty. To można rozumieć też trochę szerzej, nie po prostu w takich pozycjach brutto, ale w netto, że ile sektor finansowy chce trzymać rezerw albo długu wyemitowanego przez władze fiskalne minus te depozyty, coś takiego, więc to jest jakaś taka miara netto. I to jest właściwie jedyne miejsce, w jakim ten sektor finansowy wchodzi w interakcję z resztą gospodarki w większości modeli. Tutaj jakby wrócę do tego, co zaznaczyłem już wcześniej. Oczywiście nie chcemy jakby budzić błędnego poczucia, że my opisujemy wszystkie sposoby, w jakie sektor finansowy może wpływać na gospodarkę, ale mówię tylko, że w większości modeli ta interakcja jest poprzez rynek aktywów. Nie ma jakiegoś bezpośredniego powiązania, że sektor finansowy sprawia, że na przykład ktoś zarabia większe płace albo mniejsze płace. Nie, to ma znaczenie głównie przez ten rynek aktywów. I to, co pokazujemy, że jedyna rzecz, jaką potrzebujemy wiedzieć na potrzeby analizy efektów polityk gospodarczych, które działają przez rynek aktywów, na przykład zwiększenie podaży długu albo skup aktywów, to jest to, jak bardzo elastyczna jest podaż aktywów ze strony sektora finansowego.
Elastyczna względem stóp zwrotu.
Tak. Mówiąc inaczej, gdy, dajmy na to, stopa zwrotu z kredytu wzrośnie o 100 punktów bazowych, to jak bardzo zmieni się podaż aktywów? Jak dużo więcej kredytu sektor finansowy będzie chciał wyemitować albo będzie mógł wyemitować, podobnie z depozytami. Jak dużo depozytów sektor finansowy będzie chciał przyjąć, czy też wyemitować, gdy zmieni się na przykład stopa zwrotu na depozytach.
Czyli elastyczność.
Czyli po prostu elastyczność. Taka elastyczność, o jakiej uczymy się na pierwszych zajęciach mikro właściwie. Mamy popyt, mamy podaż, mówimy o elastycznościach. Interesuje nas, co się stanie, gdy na przykład przesunie się krzywa podaży, jakie będą efekty tego dla cen. Elastyczności mają znaczenie.
Czyli mimo tej bardzo skomplikowanej struktury jesteście w stanie to zmapować do takiego prostego prostego modelu, który da się wyrazić za pomocą elastyczności podaży i popytu i mierzenia ich elastyczności.
Tak. To jest też trochę zaleta tego podejścia i to nie jest jakby nasza innowacja, bo to jest coś, co w literaturze też zaczęło się pojawiać już parę lat temu. W makro ludzie rzadko myśleli poza takim pobytem zagregowanym, podażą zagregowaną, jak uczymy studentów na licencjacie, to w takim bardziej zaawansowanym makro rzadko patrzyło się na analizę gospodarki właśnie przez pryzmat popytu i podaży. Ale jest takie podejście...
Może poza taką szkołą tradycyjną keynesowską, która w taki sposób opisywała gospodarkę, prawda?
Może. Ale trochę się zaczęło w inny sposób te modele przedstawiało. Takie podejście, do którego obecnie się trochę wraca, ale z trochę innej strony niż to się robi na licencjacie, powiedzmy, bo to nie jest tak, że zaczynamy od tego podejścia, mówimy, że mamy jakiś skomplikowany model i on ma taką postać, to jest właśnie patrzenie na gospodarkę jako na taki bardzo duży system popytu i podaży, międzyokresowy system. No i to, co my właśnie powiedzieliśmy, pokazaliśmy w naszym artykule, no to, że to, co ma znaczenie, to jest właśnie to, jak podaż tych aktywów reaguje na zmiany stóp procentowych, stóp zwrotu. Oczywiście, no to jest trochę problematyczne, bo to nie jest taka statyczna podaż, czy statyczny popyt, tylko to jest taki bardzo skomplikowany obiekt, jak na przykład podaż aktywów dzisiaj zależy od oczekiwanych stóp zwrotu za 5 lat. Albo w jaki sposób podaż aktywu dzisiaj zależy od tego, jakie były stopy zwrotu 5 lat temu. No i tutaj możemy oczywiście się podrapać po głowie i powiedzieć, no super, ale co chcesz z tym zrobić? No bo to jest jakiś bardzo skomplikowany obiekt. I tutaj wracamy do naszych trzech kluczowych parametrów związanych z tym, jak zachowuje się dźwignia. Te parametry, one nadają specjalną strukturę tej potencjalnie bardzo skomplikowanej macierzy elastyczności. Macierzy, która opisuje, jak popyt i podaż w poszczególnych okresach zależą od stóp zwrotu. Tak naprawdę potrzebujemy zmierzyć 3 elastyczności, żeby opisać zachowanie sektora finansowego.
Wy w artykule macie też część empiryczną, w której próbujecie zmierzyć te elastyczności.
Tak. No bo to jest jakby clue tego wszystkiego, że mamy wiele tych modeli, one są bardzo różne, zależą od potencjalnie bardzo rozmaitych parametrów opisujących mikropodstawy frykcji finansowych, ale to, co tak naprawdę koniec końców jest potrzebne, to są 3 liczby. To jest coś, co łatwiej zmierzyć niż nieskończenie wiele liczb. I to jest to, co robimy w naszym artykule.
Możesz w jakiś prosty sposób opowiedzieć o tych ilościowych wynikach, które wam wyszły?
Tak. I wydaje mi się, że najlepiej będzie to zrobić w odniesieniu do jakby pewnych wyników, które są w literaturze. Ja może na przykład powiem, w jaki sposób to mierzymy, na jakich danych i potem jakie to ma znaczenie dla całego makro. Więc to, co mierzymy, to patrzymy na dane amerykańskie, patrzymy na to, jak zagregowana dźwignia sektora finansowego reaguje na oczekiwane stopy zwrotu za pół roku, rok, 2, 5, aż do 30 lat do przodu. Estymujemy te 3 parametry. Wrażliwość na stopy zwrotu, dajmy na to z kredytu, wrażliwość na stopy zwrotu, czy też tyle, ile banki muszą płacić na depozycie. I ten trzeci parametr, który opowiada, jak bardzo daleko w przód te banki patrzą.
To są 3 parametry, ale dla każdego z tych horyzontów, czy to jest jakby jedna statystyka podsumowana dla...
Nie, mamy 2 wrażliwości, które mówią, jak bank zareaguje dźwignią na stopy zwrotu w horyzoncie 1 kwartału do przodu. Mhm. To są te 2 parametry. A ten trzeci, on mówi względnie, o ile słabiej
rozumiem,
będzie reagował na to, co jest 2, 4, 8 kwartałów i tak dalej.
Czyli nie potrzeba liczyć jakby tych elastyczności 2 razy tyle, ile mamy okresów, tylko wystarczy, mamy rzeczywiście 3 liczby. Bo z tej trzeciej jesteście w stanie wydobyć tą zmienność w czasie.
Tak, to jak bardzo ten bank jest patrzący, czy też sektor bankowy patrzący w przód. Oczywiście to nie jest takie proste, jak się może wydawać, no bo tutaj jest standardowy problem związany z szacowaniem kształtu funkcji podaży, czy też popytu. W sensie, gdy patrzymy na ceny ilości, no to tak naprawdę nie wiemy, czy zmieniła się podaż, czy zmienił się popyt, więc nie wiemy do końca, czy szacujemy tak naprawdę to, jak ważliwa jest ta podaż aktywów, czy może to, co nasza procedura wychwytuje, to są jakieś przesunięcie popytu na aktywa, więc tutaj musimy trochę bardziej skomplikowaną metodą, musimy znaleźć odpowiednie zmienne instrumentalne, więc patrzymy na przykład, jak ta dźwignia zmienia się w reakcji na rzeczy, o których jesteśmy w stanie powiedzieć, że zostały wywołane przez coś, co przyszło spoza sektora finansowego. Więc na przykład patrzymy, jak zmienia się ta dźwignia w odpowiedzi na zmiany stóp zwrotu wywołane, dajmy na to, polityką pieniężną albo informacjami o tym, że zmieni się podaż ropy naftowej, co ogłoszenia OPEC, czyli rzeczy, które są z punktu widzenia sektora finansowego egzogeniczne, ale to jest standardowy problem. No i to, co mierzymy, no to takie jakby nasze liczby. Mamy trzy liczby. Ja może powiem, jak one wyglądają. Jeżeli chodzi o to, jak bardzo ten sektor finansowy patrzy w przód, to utrzymują wartość parametru bliską jedności, czyli on jest bardzo, bardzo, bardzo patrzący w przód. I to już pozwala nam rozróżnić między modelem...
To znaczy bardzo patrzący w przód.
Czyli zmiany stóp procentowych, gdy na przykład bank oczekuje, że stopa zwrotu z kredytów za 5 lat się zmieni, to ma wpływ na decyzję już dzisiaj. Niewiele mniejszy niż gdy na przykład oczekiwana stopa zwrotu za rok.
A w tym sensie jest jeden, że nie bardzo dyskontuje ten przyszły okres czasu, tylko bardzo szybko reaguje, w tym sensie sporo reaguje na nawet oczekiwane rzeczy, które się wydarzą daleko w przyszłości.
Tak. I teraz możemy odnieść się do tych dwóch modeli, o których powiedziałem. Jeden, gdzie bankierzy uciekają, drugi, gdzie bankierzy mają problem z monitorowaniem tego, co się dzieje po stronie firm. Ten standardowy model, gdzie są koszty monitorowania, Bernanke, Gertler, Gilchrist, przez swoją konstrukcję nie zakłada wprost, ale to wynika z tego modelu, że w nim banki na przykład w ogóle nie patrzą w przód. Interesuje tylko to, co będzie działo się jeden okres do przodu. Więc no tu możemy już rozróżnić, który z tych dwóch modeli na przykład lepiej opisuje to, z czym mamy do czynienia w danych. I to był, możemy nasze podejście też potraktować jako swego rodzaju test modeli. Oczywiście, tak jak Łukasz, ty jesteś teoretykiem, możesz jakby wymyślić jakiś model frykcji finansowych i my damy ci taki benchmark. Mówimy, no ten model powinien generować takie zachowania, jakie widzimy w danych. Pierwsza cecha, którą widzimy, no to, że te banki powinny patrzeć w przód. Dlaczego to jest bliższe modelowi temu, gdzie bankierzy uciekają na Kajmany? No bo to, co w tamtym banku się dzieje, no to bank musi dbać o swoją reputację. Ona zależy od tego, co będzie działo się w przyszłości. Tak w bardzo dużym skrócie.
I tamten model taki Gertler.
Więc tak, on jest bardziej patrzący w przyszłość. No ale dobra, też powiedzmy o tych dwóch parametrach, które zdają się może nawet bardziej kluczowe. Jak bardzo silnie reaguje sektor finansowy na zmiany stóp zwrotu. I to może będzie trudniejsze do opisania, bo wymaga trochę znajomości tego, co standardowe modele implikują. To już nie jest takie zero-jedynkowe, typu nie patrzy w przód, patrzy w przód, albo słabo patrzy w przód, nie patrzy w ogóle w przód. Jak podam liczbę, jaka nam wychodzi, czyli 25, no to może niewiele powie, ale powiem w ten sposób. Standardowy model Gertler, Karadi, Gilchrist ma wartość tego parametru równą 12, czyli gdy stopa zwrotu wzrośnie o 1 punkt procentowy, to ta dźwignia by wzrosła o 12. To, co my mierzymy, to jest wielkość dwa razy większa, czyli sektor finansowy zdaje się być dwa razy bardziej wrażliwy na zmiany stóp procentowych, niż to by implikował model Gertler, Karadi, Gilchrist. W tym modelu wartość tej wrażliwości jest zdeterminowana przez to, jaka jest wysokość dźwigni obserwowana w gospodarce i to, jakie są stopy zwrotu. Więc gdy mamy takie dane o zagregowanych bilansach i mamy dane o jakichś stopach zwrotu w gospodarce, to możemy model Gertler, Karadi, Gilchrist skalibrować i on będzie implikował nam wartość 12, czyli połowa tego, co widzimy w danych. Czyli widzimy, że w danych sektor finansowy zdaje się no, dużo bardziej elastyczny
niż do tej pory było to zakładane.
Zakładały to standardowe modele makro. Ale to też jeszcze tutaj muszę nadmienić. Standardowe modele frykcji finansowych, tak będzie lepiej to ująć, bo w standardowych modelach makro, nawet takich, gdzie sektor finansowy nie był w centrum uwagi, czasami musieliśmy przyjmować jakieś milczące założenia dotyczące zachowania tego sektora finansowego. Czyli na przykład budowaliśmy taki model, gdzie mamy gospodarstwa domowe, które mogą utrzymać dwa rodzaje aktywów. Musimy w tle jakoś wpleść sektor finansowy, ale chcemy to zrobić bez nadmiernej komplikacji. I były takie dwa podejścia. Jedno z nich na przykład zakładało bardzo po cichu, implicite, że ta wrażliwość jest zero. Drugie, że jest nieskończoność. To jest dosyć duży rozstrzał. My mówimy 25. 25 jest bliższe nieskończoności niż zera, paradoksalnie, jeżeli chodzi o to, jaki wpływ ma to na gospodarkę, ale pokazujemy, że te założenia, jakie były przyjmowane w literaturze, one mają też znaczenie dla efektów polityki, która polega na skupie, dajmy na to, aktywów albo emisji długu. I to, jaki wniosek się nasuwa, że gdy na przykład porównamy, to już jakby kończy analizę samego sektora finansowego, wyszacowaliśmy te parametry dotyczące jego zachowania na podstawie danych, szacujemy też, w jaki sposób kapitał sektora finansowego ewoluuje, to też bierzemy z danych. Tutaj w literaturze nie ma jakichś takich kanonicznych modeli, które by zakładały, czy też mówiły, co powinniśmy zaobserwować, więc to też mierzymy z danych. I potem, żeby powiedzieć coś o tym, jak ten sektor finansowy wchodzi w interakcję z resztą gospodarki, no to budujemy taki bardzo standardowy, albo może state of the art, model zachowania reszty gospodarki, model, w którym gospodarstwa domowe są heterogeniczne, mają dwa typy aktywów, model, w którym są różne sztywności nominalne, sztywne płace, sztywne ceny.
Wyjaśnijmy może pojęcie sztywności nominalnych i cen.
To, że ceny nie są w stanie dostosować się bardzo szybko z okresu na okres. To jest takie typowe założenie, które no, jest związane z nową ekonomią keynesowską, rzecz keynesistowską, bardzo popularne w standardowych modelach makro, co sprawia, że w jakiś sposób to, co nazywamy zagregowanym popytem, ma znaczenie, bo bez tych sztywności w standardowym modelu makro, to, co nazywamy zagregowanym popytem, nie ma znaczenia dla ilości, po prostu dostosowałyby się ceny. Gdy te ceny czy płace nie są w stanie od razu się dostosować, to będzie mieli większe dostosowanie po stronie ilości. Więc wkładamy nasz sektor finansowy do takiego dużego modelu, no wkładamy, łatwo go włożyć, bo wiemy, w jaki sposób wchodzi w interakcję z resztą. No i robimy taki eksperyment. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy jakimś decydentem politycznym i chcemy stymulować gospodarkę. W jaki sposób możemy to zrobić? Oczywiście jest z tych sposobów cała masa, ale wyobraźmy sobie dwa programy. Jeden emitujemy dług i wykorzystujemy to do obniżenia podatków wszystkim, czyli to jest rodzaj polityki, który bardziej będzie szedł przez gospodarstwa domowe. Być może, gdy obniżymy im podatki, będą konsumować więcej, to pobudzi popyt zagregowany, to wpłynie na dochód w gospodarce i przez taki,
zatrudnienie.
Tak, i przez taki typowy keynesistowski kanał mnożnika pobudzi gospodarkę wieloma rundami. Albo polityka, która jest bardziej nakierowana na sektor finansowy. Wyobraźmy sobie, że rząd stwierdza, czy też władze monetarne, fiskalne, że skupią jakiś rodzaj niepłynnych aktywów, kapitału trzymanego przez sektor finansowy. Możemy to interpretować, że na przykład...
Czyli zasilą też sektor finansowy pieniądzem.
W pewien sposób tak, jednocześnie emitując dług. No i w jaki sposób te elastyczności tutaj mają znaczenie? Wyobraźmy sobie, że zwiększamy podaż długu, czyli wrzucamy na rynek finansowy dług i...
Obligacje.
Dajmy na to obligacje. No i ktoś musi je jakby zaabsorbować. To, czy to wpłynie na ilości czy ceny, będzie zależało od elastyczności podaży aktywów. Gdy sektor finansowy jest mniej elastyczny, to tego rodzaju polityka doprowadzi do większych zmian stóp zwrotu.
Niż same ilości.
Gdy sektor finansowy jest super elastyczny, do tego stopnia, że no, reaguje bardzo, bardzo silnie na zmiany stóp zwrotu, to on po prostu przyjmie tę dodatkową płynność na rynku finansowym i to nie będzie miało jakiegoś większego wpływu na to, co dzieje się w gospodarce. Więc możemy już zauważyć, że na przykład standardowy model a la Gertler, Karady, Kiyotaki powiedziałby, że efekt tego typu polityki, która zwiększa podaż aktywów ze strony rządu, będzie większy, bo sektor finansowy jest mniej elastyczny. Nasze szacunki wskazują, że będzie jednak nieco mniejszy. Jakie to ma znaczenie? Gdy sektor finansowy musi przyjąć tę dodatkową płynność i to wpływa na zmiany cen aktywów, to na przykład wpływa też na ceny kapitału, to pobudza inwestycje i tak dalej. Więc tym kanałem będzie to wpływało na resztę gospodarki. Dlatego też, jeżeli mamy niską elastyczność podaży aktywów, no to możemy oczekiwać, że polityka, która polega na skupie aktywów, skupie kapitału i emisji długu, będzie bardziej stymulować gospodarkę niż w sytuacji, gdy sektor finansowy jest bardzo elastyczny. Jakie to ma znaczenie dla naszego eksperymentu? Jeżeli elastyczność sektora finansowego jest mała, to prawdopodobnie polityki idące przez rynek aktywów, czyli skup aktywów, będą bardziej stymulować gospodarkę niż na przykład jakiś stymulus fiskalny. No i to jest to, co pokazujemy w...
Czyli odchodząc trochę od... Podsumowując trochę też jakby ten pierwszy temat, o którym rozmawialiśmy, czyli wasz jakby wkład w metodologię tak naprawdę badań nad tego typu problemami w makroekonomii. Możecie też coś powiedzieć o, powiedzmy, wykorzystaniu tego, tak? Jakby
tak,
które
jak,
z tych polityk
jak
są lepsze?
Może nie lepsze, bo tu nie mówimy niczego o dobrobycie, mówimy po prostu o tym, w jaki sposób
dwie polityki,
które mają podobny koszt fiskalny, w sensie są związane z emisją długu podobnej wielkości, jaki jest bang for buck? Ile jakby jesteśmy w stanie pobudzić stymulować gospodarkę za każdy dolar wydany przez rząd. I to ma znaczenie przede wszystkim dla polityk, które oddziałują głównie przez ten rynek finansowy, czyli dla tych na przykład zakupu aktywów, coś w stylu QE, tego typu rzeczy, no ale też polityki, które jakby nie są celowane w rynek finansowy, a emisja długu jest być może skutkiem ubocznym. Czyli na przykład wyobraźmy sobie tego typu rzeczy, które miały miejsce w czasie COVID-u. Wysyłamy ludziom czeki, no i emitujemy dług. Okazuje się, że tutaj też będzie dosyć znaczny ilościowy efekt tego, jakie są te elastyczności, które założyliśmy, czy też które oszacowaliśmy, jeżeli chodzi o sektor finansowy. Ja powiedziałem chwilę wcześniej, może nie chwilę, może już 5 minut temu, że jest duża literatura makro, która buduje te takie wysublimowane modele z heterogenicznymi agentami i musi coś przyjąć o sektorze finansowym w tle, bez nadmiernych komplikacji. Powiedziałem, jeden daje nieskończoność, drugi daje zero. To będzie generowało bardzo, bardzo odmienne wnioski, jeżeli chodzi na przykład o politykę, której jakby celem nie jest pobudzanie sektora finansowego, tylko taką politykę typu obcinamy podatki i emitujemy dług, albo wysyłamy ludziom czeki, podnosimy dług, albo każemy ludziom kopać rowy, emitujemy dług. Czyli na takiej standardowej polityki fiskalnej to też będzie miało duże znaczenie. Jeżeli chodzi o polityki, które działają przez rynek aktywów, to są rzędy wielkości. W modelu, gdzie mamy elastyczności takie jak w danych, to ten efekt tych polityk jest mniej więcej połowa tego, co w modelu Gertler, Karady, Kiyotaki. Więc byśmy mieli na przykład bardzo błędne wnioski dotyczące polityki makro, gdybyśmy...
Skuteczności tych polityk makroekonomicznych,
tak,
o których tutaj
tak
mówisz. Mhm.
Nawet jeżeli, tak jak powiedziałem, nie interesuje nas sektor finansowy sam w sobie, to jeżeli...
To ma znaczenie
dla transmisji reszty polityk, więc też oferujemy ludziom pewnego rodzaju łatwe wyjście z sytuacji. Zamiast, jak nie skupiacie się na modelowaniu sektora finansowego, nie chcecie wchodzić w jakieś szczegóły frykcji finansowej i tak dalej, ale potrzebujecie domknąć ten model, potrzebujecie gdzieś wsadzić sektor finansowy, żeby po prostu pośredniczył między różnymi innymi sektorami gospodarki, to możecie wziąć nasze oszacowania. Albo pokazujemy wam, jeżeli jesteście ludźmi, którzy zajmują się bardziej empirycznymi badaniami, co powinniście mierzyć, te trzy kluczowe parametry, żeby pomóc ludziom, którzy są teoretykami, którzy chcą wiedzieć potem, czy ich model będzie dobrze opisywał rzeczywistość, czy nie. Jeszcze tutaj jedna rzecz, bo to jest częsta uwaga, która się pojawia. Oczywiście to nie jest tak, że te trzy liczby, które podajemy, one są niezmienne w czasie, że zawsze w każdej gospodarce wrażliwość dźwigni na stopy zwrotu z kapitału będzie 25. To zależy od mikropodstaw. Być może dla Polski jest inaczej niż dla Stanów Zjednoczonych.
No to jest jedna sprawa, ale to, o czym mówisz, też wiąże się z takim problemem, że w momencie, kiedy szacujemy te parametry, te elastyczności, o których mówisz, możemy otrzymać inną jakąś wartość tych oszacowań. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy używać tego modelu, który skonstruowałeś do na przykład stymulowania gospodarki, te liczby mogą się zmienić.
Tak, ale pokazujemy, że to, co dzieje się w tych modelach z mikropodstawami, to, że te liczby są niezmienne, tego nie zerzył. Ja zaznaczyłem wcześniej, my mówimy o politykach, które działają poprzez ceny i ilości aktywów. Nasze podejście nie jest dobre, jeżeli chcemy na przykład analizować, w jaki sposób wprowadzenie regulacji makroostrożnościowych wpłynie na to, jak sektor finansowy będzie działał. No bo tutaj musimy wejść
dlaczego?
Głębiej.
Dlaczego? Bo ta funkcja, o której myślicie,
no właśnie,
jeszcze
funkcja,
może zmienić.
Ta funkcja zależy od, dajmy na to, tego, jak sektor finansowy jest regulowany, albo w jaki sposób ogólnie się zachowuje, jaka jest konkurencyjność w sektorze finansowym, jaki jest sposób konkurencji, czy może jest kilka dużych banków, czy może jest dużo małych banków. Jeżeli chcemy analizować takie rzeczy, no tutaj musimy jednak wrócić do tych mikropodstaw, nie ma wyjścia. Dla przykładu, wyobraźmy sobie model, w którym banki mają tę frykcję a la Gertler, Karady, Kiyotaki, mogą uciec na Kajmany. Porównajmy to z modelem Bernanke, Gertler, Gilchrist. Być może na przykład gdy wchodzimy o regulację sektora finansowego, no to ona wpłynie w inny sposób na te elastyczności w tych dwóch modelach. I to, w jaki sposób wpłynie, to zależy trochę od mikropodstaw tych modeli, więc to też musimy uważać. Ja nie chcę rościć sobie takiego prawa do twierdzenia, że rozwiązaliśmy wszystkie problemy, jakie są związane z sektorem finansowym. Już możemy na zawsze zapomnieć o mikropodstawach. Nie, 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 tak nie jest.
Jesteś sam uczniem noblisty Roberta Lukasa,
tak,
który jeżeli... jakby uczulił nas na to, co w literaturze,
tak.
Ale też takich już w zasadzie...
Miałem zajęcia z Bobem, jestem chyba ostatnią osobą w Polsce, która by ignorowała krytykę Lukasa.
Naszych słuchaczy odeślemy do krytyki Lukasa, ją można znaleźć nawet już w haśle w Wikipedii, ale...
Sam dodałeś?
Nie, nie. Nie, ale już nieraz musiałem kogoś tam odsyłać. Ta krytyka w skrócie mówi o tym, że takie niestrukturalne podejście do modeli ekonomicznych może się właśnie wiązać z tym problemem, o którym powiedziałem. To znaczy model przestaje być prawdziwy w momencie, kiedy go zaczynamy w skrócie używać do wdrażania polityk.
Wydaje mi się, tutaj warto jeszcze dodać jedną rzecz. To nie jest tak, że my wstaliśmy z łóżka jednego dnia i ktoś nam objawił we śnie, że sektor finansowy powinien być modelowany za pomocą podaży aktywów, która jest głównie kontrolowana przez trzy parametry. To nie jest tak. To było podejście z drugiej strony. Weźmy prawie wszystkie modele frykcji finansowych w sektorze bankowym, jakie znamy. Spędźmy trochę czasu licząc różne rzeczy, charakteryzując te modele. I to, co widzimy, to, że te wszystkie modele mają taką strukturę.
Rozumiem, czyli tak, tak. W pewnym sensie zagregowaliście te modele, albo inaczej powiedzieć, macie taką zredukowaną formę tych modeli.
Tak.
Jeszcze chciałem jedno pytanie zadać dotyczące roli heterogeniczności w tym wszystkim, o czym mówisz. No, oczywiście używamy jej, że może być bliżsi w naszych oszacowaniach tego, co się dzieje w rzeczywistości, ale wydaje mi się, że ta heterogeniczność gospodarstw domowych jest tutaj szczególnie istotna u was.
Heterogeniczność gospodarstw domowych jest głównie nam potrzebna po to, żeby ta realna strona gospodarki zachowywała się w sposób, który, no nie lubię tego słowa, realistyczny, czy też dosyć zbliżony do danych. Jakie to ma znaczenie? Marshall powiedział, że popyt, podaż to są jak nożyce, dwie strony. Nie wiadomo, która część bardziej tnie obietną. My mówimy o podaży aktywów, ale musi być też jakiś popyt na aktywa. I on w naszym podejściu, on wynika z gospodarstw domowych i z ich zachowań. Nie ma jeszcze w literaturze jakichś dobrych szacunków czegoś, co odpowiadałoby temu, co zrobiliśmy dla sektora finansowego. Może dlatego, że nikt jakby na to jeszcze nie patrzył i nasze podejście wskazuje na znaczenie tego. Więc żeby mieć jakieś pojęcie o popycie na aktywa, na przykład depozyty, obligacje ze strony gospodarstw domowych, no to potrzebny nam jest strukturalny model i no nie wiemy, jaki jest dobry strukturalny model opisujący popyt na aktywa, więc bierzemy najlepszy strukturalny model, jaki jest, który opisuje zachowania konsumpcyjne i oszczędnościowe gospodarstw domowych. Model, który ma dwa typy aktywów, płynne i niepłynne. Model, w którym gospodarstwa domowe są heterogeniczne. Mamy różne typy gospodarstw domowych, niektóre bardziej cierpliwe, niektóre mniej cierpliwe. Gospodarstwa domowe mają do czynienia z pewną losowością dochodu, która jest oszacowana na podstawie amerykańskich danych podatkowych, więc taki...
Czyli ta część popytowa jest tak, dalej jak taka to, mocno
tak, ale to, co jest ważne,
analityczna.
Numeryczna, ilościowa.
Tak.
Ale to, co jest ważne, jest bardziej strukturalna niż reszta, tak? Ale to, co jest ważne, że w tych modelach, które ludzie wykorzystują do analizy polityk, takich jak na przykład cięcia podatków i tak dalej, to bardzo częstym wnioskiem jest to, że popyt na aktywa jest bardzo nieelastyczny. W sensie stopy zwrotu z depozytu się zmieniają, to nie zmienia jakoś bardzo tego,
chęci ludzi do oszczędzania.
Czy ludzie będą oszczędzali w depozyty, czy będą oszczędzali w nieruchomości, czy w coś innego. I to jest też dla nas dobre, dlatego że jeżeli ta strona popytu jest bardzo nieelastyczna, czyli powiedzmy przyjmij, elastyczność jest zero, to ogólna elastyczność całego rynku popytu i podaży będzie zależeć od sektora finansowego.
Tylko
więc to mówi,
tego strony podażowej.
Tym bardziej powinniśmy dobrze zorientować się, co dzieje się po stronie sektora finansowego. Jeżeli popyt byłby nieskończenie elastyczny, no to sektor finansowy nie miałby znaczenia, czy jest 0, czy 15, 12, czy 25, czy nieskończoność. Ale w momencie, kiedy ten popyt na aktywa jest bardzo nieelastyczny, no to całe to brzemię dostosowania przyjmuje na siebie sektor finansowy i w tym momencie wielkość tych elastyczności ma znaczenie. A ja nie powiedziałem chyba, jaki jest ostateczny wniosek z naszego eksperymentu dotyczącego porównania polityk.
O właśnie, wróćmy do tego.
Sektor finansowy w naszych oszacowaniach jest względnie elastyczny, więc jak chcemy stymulować gospodarkę, to powinniśmy działać przez gospodarstwa domowe bezpośrednio, obniżać ludziom podatki, stymulować za pomocą zwiększonych wydatków rządowych.
Czyli w tym sensie polityka monetarna na przykład banku centralnego byłaby relatywnie miała mniejsze znaczenie niż na przykład polityka fiskalna,
bezpośrednie transfery do gospodarstw domowych, tak.
Bo z waszych oszacowań dla Stanów Zjednoczonych wynika, że ten sektor finansowy jest na tyle jakby nieelastyczny, tak? Że,
elastyczny, że
przyjmie tą dodatkową płynność, ale...
Tak, i to jest na odwrót, co by było, gdybyśmy użyli modelu Gertler-Grady Kiyotaki. On by dał odwrotny wniosek, robić QE. Nie, my mówimy uderzać bezpośrednio przez bezpośrednie kanały. To będzie miało większy efekt.
Bardzo ciekawe. Trochę uciekasz od tego tematu optymalności, chociaż wiem, że w kolejnych artykułach też w tym zespole współautorów z Yuting Chiangiem pracujecie nad wykorzystaniem tego podejścia do projektowania optymalnych polityk. To może zostawmy sobie na kolejną rozmowę. Chciałem cię jeszcze zapytać o te elastyczności, bo wyszliśmy, nasza rozmowa wyszła od niedoskonałości rynków finansowych, jakby nieefektywności. Ekonomiści są jakby wrażliwi na to, jak one są duże i staramy się jakby tak projektować nasze mechanizmy gospodarcze, żeby te niedoskonałości zminimalizować? Czy wasze narzędzia pozwalają w jakiś sposób, te elastyczności, o których mówiłeś, pozwalają w jakiś sposób przybliżyć się do, nie wiem, do pomiaru tych nieefektywności wynikających z... albo straty dobrobytu wynikających z nieefektywności.
Tego nie mierzymy w tym opracowaniu. Tak jak powiedziałeś o dobrobytowych efektach i implikacjach frykcji finansowych, to mówimy trochę w innym artykule, o którym może jeszcze nam będzie dane porozmawiać. Nie. My nie chcemy mówić rzeczy, co do których nie jesteśmy pewni, więc nie pokusiłbym się tutaj o żadne stwierdzenie, czy na przykład lepiej mieć nieelastyczny sektor finansowy, także gdy będzie potrzeba, to że można uderzyć silnie jakimś skupem aktywów. Mhm. Nie wiem. Jak ktoś nas słucha, to zapraszam do badania.
No i to jest chyba dobry moment na zrobienie kropki albo takiego wielokropka, bo temat na pewno jest otwarty. Piotr, jeszcze raz dziękuję za tą rozmowę, gratuluję publikacji.
Dziękuję.
I naszym słuchaczom polecimy oczywiście twój artykuł, gdzie będą też nawiązania i cytowania wszystkich innych tekstów, które...
trzy kolejne w trakcie.
o których dzisiaj mówiliśmy. Dziękuję też naszym słuchaczom i do usłyszenia w następnym odcinku.
Wysłuchali państwo kolejnego odcinka ESG Chat w paśmie Po prostu ekonomia. Wierzymy, że dzięki inspirującym rozmowom z ekonomistami z SGH ekonomia stała się państwu bliższa. Gorąco zachęcamy do odsłuchiwania naszych podcastów dotyczących różnych dziedzin publikowanych w mediach SGH, a także zamieszczanych na YouTube, Apple Podcast i Spotify.